Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 17 z Al-Hidżra 1447 roku po Hidżri, albo też Tertiot, jest Juni. Anno Domini bis Millesimo Vicesimo Sexto. Proszę Państwa, dziękuję za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie. Państwa wczorajsza akcja również i oglądania, a i powiedzmy pewna doza sprytu tutaj i dobra miniaturka zrobiły swoje. Udało się przekonać algorytm wczoraj YouTube'a, że ten film to nie jest powtórzenie tego, co robi konkurencja godzinę wcześniej. W związku z tym widzieliście go Państwo na pierwszej stronie. To nie jest proste, bo nie zawsze to się będzie udawało, ale to tylko dzięki Państwu zaangażowaniu udało się to podbić dalej. Także gratuluję Wam wszystkim. No, prawdziwi fremeni, krótko mówiąc, wobec brutalności i jakby gry nieczysto różnych imperiów. W każdym razie także super było i proszę o jeszcze oczywiście. Dzisiaj też zapraszam na live'a o godzinę 19.30. No i oczywiście przypominam Państwu o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Proszę pamiętać, że każde te cięcia zasięgu to jest realne uszczuplenie tego kanału, w związku z tym dzięki Państwa datkom się po prostu on utrzymuje i tyle. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast, proszę Państwa, mamy jeszcze reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DRSZEWKO dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, dzisiejszy temat dnia to jest oczywiście, to są ostatnie podrygi imperiów. Natomiast oczywiście zaczniemy od Putina, potem sobie przejdziemy do Trumpa. Od razu Państwu powiem, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Gdybyście Państwo sobie prześledzili trochę historię, w ogóle chciałbym, żebyście Państwo zaczęli patrzeć się też trochę na te działania Rosji i Stanów Zjednoczonych z trochę innej perspektywy. No, możecie również jeszcze gdzieś tam Francję sobie poobserwować, ale i to, co próbuje, czy próbowała rozpaczliwie jeszcze ratować w Sahelu. Natomiast taka właśnie sytuacja, w której imperia, które znajdują się lub uważają, że znajdują się w fazie schyłkowej i próbują odświeżyć dawną świetność, prawda? Wrócić do dawnych, dobrych czasów. Mamy na przykład Rosję, która próbuje wrócić do świetności Imperium Radzieckiego, prawda? I zresztą do tego etosu się wprost odwołuje. Zresztą kierunki ekspansji, prawda, retoryka, te właśnie wszystkie działania podejmowane przeciwko dawnym republikom radzieckim, które cały czas próbują się zdekolonizować, prawda, czy też w tej chwili mamy do czynienia już nie z tym klasycznym kolonializmem i przyłączeniem do terytorium po prostu, tylko tyle, że mamy z takim neokolonializmem i więziami politycznymi, gospodarczymi, ale nierozerwalnymi, prawda. Mieliśmy Ukrainę, mieliśmy Gruzję, mamy teraz Armenię oraz próby właśnie odbudowy tych wszystkich dawnych wpływów radzieckich. To jest odpowiednikiem tego, macie Państwo dosyć rozpaczliwe ruchy Trumpa, który stara się właśnie, mu twierdził, że wszystkie poprzednie lata, poprzednie kadencje prezydentów, za wyjątkiem jego oczywiście kadencji, to jest nieuchronny upadek imperialnej roli Stanów Zjednoczonych, która, jak rozumiem, też chyba szczyt potęgi miała w czasie zimnej wojny. A w związku z tym, a może jeszcze wcześniej, a w związku z tym on się odwołuje teraz do tego, do America First, no nie jest niczym innym, tylko próbą, i te jego, przepraszam, jeszcze nie tylko America First, ale również te jego próby podboju kolejnych krajów, hołdowania ich, odświeżenie dyplomacji kanonierek, prawda, z wieku XIX i początku XX. To wszystko, proszę Państwa, jest bardzo cecha, bardzo charakterystyczna dla imperium, które uznaje, że kiedyś było świetnie, teraz następuje upadek, w związku z tym trzeba zrobić coś, co to imperium jak gdyby przywróci do dawnego blasku. Zwykle potem kończy się to upadkiem. I to właśnie też jest jednym z takich symptomów, chociaż oczywiście nie rozstrzygającym, nie jedynym, są wyjątki od tego, ale właśnie imperiów, które znajdują się w fazie schyłkowej. I tu nie chodzi tylko o pułapkę Tukidydesa, prawda, czyli o to, że takie imperium, jak widzi imperium wschodzące, to wtedy rzuca mu natychmiast wyzwanie, bo obawia się, że imperium wschodzące zdetronizuje jak gdyby to imperium wiodące. Mam na myśli to zresztą, o czym nawet Xi Jinping mówił, a i Trump się do tego odwoływał, bo właśnie chodziło o Chiny i Stany Zjednoczone. Notabene Trump powiedział, że to nie dotyczy Stanów Zjednoczonych wcale, bo Stany Zjednoczone nie są schyłkowym imperium, a wręcz przeciwnie, prawda, są w szczycie swojej potęgi. No ale to jak utknęli, no zresztą dobra, to za chwileczkę sobie o tym powiemy, no bo jak utknęli w Iranie, no to jest to klasyczny przykład takiego właśnie no nieudanej, krótko mówiąc, próby rewitalizacji tego imperium. Gdyby Stany Zjednoczone były prawdziwym imperium, takim jak kiedyś były jeszcze po czasach zimnej wojny, to mielibyśmy tam 500 000 żołnierzy już dawno temu, którzy właśnie by, że tak powiem, siedzieli sobie po kawiarniach w Teheranie i Isfahanie, tak? Natomiast to się nie wydarzyło. To jest wojna, w którą w sumie z państwem aspirującym do roli mocarstwa regionalnego Stany Zjednoczone się uwikłały w konflikt i teraz nie są w stanie z niego wyjść. Ale to zaraz będziemy o tym opowiadać. Natomiast jeszcze o tych kilku historycznych przykładach, żebyście państwo potrafili je sobie zidentyfikować. No, bardzo charakterystycznym była wyprawa kiedyś jeszcze w starożytności, wyprawa sycylijska Aten, kiedy to podczas wojny peloponeskiej Ateny podjęły wielką taką wyprawę przeciwko Syrakuzom, prawda, czyli krótko mówiąc przeciwko Sycylii wtedy. Zamiarem oczywiście było opanowanie Sycylii i przełamanie strategicznego impasu w wojnie ze Spartą. No to było wtedy bardzo dużo, bo wtedy wysłano 130 okrętów, więc to była poważna część potencjału Aten. No więc operacja zakończyła się katastrofą, tak? Armia ateńska do 413 roku przed naszą erą została zniszczona i później klęska przyczyniła się do późniejszej przegranej Aten w wojnie peloponeskiej. Potem będziemy mieli, prawda, Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie i Majorana, prawda, czyli Majoriana, przepraszam, czyli próby odzyskania Afryki, która w V wieku Afryka Północna została utracona na rzecz Wandalów i to wtedy właśnie cesarz Majorian rozpoczął właśnie program Imperium Rzymskie First albo Make Roman Empire Great Again. Otóż w 458 roku zaczął tworzyć flotę, zgromadził 300 okrętów, które notabene zostały zniszczone w niespodziewanym ataku Wandalów w rejonie dzisiejszej Kartageny, prawda? Potem Majorian został wkrótce obalony, no i spotkało go to, co wielu tyranów. Natomiast no, Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie przetrwało tylko już kilkanaście lat, prawda? Chociaż wtedy wydawało się, że no, wielką flotą, prawda, i armią odbije północną Afrykę i przywróci to imperium do świetności. Będziemy mieli, proszę państwa, ciekawostkę kolejną, żebyście państwo wiedzieli też, na przykład Persja Sasanidów i Chosrow II. To jest tak, że po kryzysie politycznym w Bizancjum król perski Chosrow II rozpoczął wielką wojnę przeciwko Cesarstwu Wschodnio-Rzymskiemu, zajmie wtedy Syrię, Palestynę, Egipt, wtargnie do Anatolii, zagrozi w ogóle Konstantynopolowi. No i to będzie właśnie notabene moment największej ekspansji państwa Sasanidów. Natomiast chociaż to właśnie Persja była pozornie bliska ostatecznego zwycięstwa, to taki wielki zryw, żeby odbudować właściwie i rozszerzyć jeszcze samo imperium. No więc właśnie, proszę państwa, wtedy cesarz Herakliusz, prawda, przeszedł do kontrataku, wojna zakończyła się klęską Chosrowa II, obaleniem i później jeszcze odesłaniem do Jerozolimy w 628 roku. Państwo perskie sobie wtedy padło. No właśnie, potem będziemy mieli ze współczesnych przykładów, no to mamy kryzys Suezki, prawda, interwencja Francji i Wielkiej Brytanii, będziemy mieli właśnie wojny na Indochinach, prawda, będziemy mieli Francję, Indochiny i Algierię, będziemy mieli zresztą Portugalię i wojny afrykańskie. Przypomnijmy, że Portugalia Salazara odmówiła jak gdyby zaakceptowania kolonizacji, w związku z tym prowadziła 3 wojny oczywiście, wojny przegrane. No, Portugalia, jak państwo się domyślacie, obecnie nie należy do mocarstw europejskich ani politycznie, ani ekonomicznie. No właśnie między innymi ze względu na to, tak, na wyczerpujące wojny kolonialne, które jak gdyby dobiły, powiedzmy, państwo ostatecznie. Więc tak to, proszę państwa, wygląda. Więc dlatego chciałem państwu o tym opowiedzieć. Tak w skrócie, wiem, że to jest kawałek dydaktyczny, ale żebyście państwo też wiedzieli, że takie prawidłowości po prostu obserwujemy. Ja dostrzegam pewne przejawy w tym, co się dzieje w tej chwili, na przykład właśnie z Rosją. Najpierw o Rosji sobie poopowiadajmy. Znaczy Rosja, te ataki, które są przeprowadzane w tej chwili na Kijów, te zapowiadane notabene od tygodnia, a teraz dopiero przeprowadzone, to jest niestety, niestety dla zwolenników Imperium Rosyjskiego, których zresztą wielu jest i wielu ogląda, a na pewno wielu komentuje. Więc krótko mówiąc, to jest przejawem słabości zdecydowanym. To jest, proszę Państwa, też taką analogię, ja dostrzegam, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale pewien malarz, akwarelista w 1944 roku wpadł na pomysł, że zmasowane ataki rakietowe na Londyn doprowadzą imperium do rozpaczy, a w związku z tym do poproszenia o kapitulację. Jak się Państwo pamiętacie, tak nie stało. I tutaj ta analogia z tymi masowymi atakami na Kijów, że Kijów się po prostu złamie pod tymi ciosami, a właściwie dokładnie mówiąc, to cel jest trochę inny. Najpierw, żeby tymi atakami wyczerpać po prostu zapasy rakiet Patriot i zapasy broni przeciwlotniczej, a potem jak już te zapasy się wyczerpią i zostanie to potwierdzone, to wtedy zacząć atakować już na poważnie, być może lepszymi rakietami, po to, żeby po prostu zrujnować Kijów i zmusić rząd do kapitulacji, do obrony, znaczy do odejścia od swoich postulatów i tak dalej, tak? Więc... No, krótko mówiąc, oczywiście nikt to działanie, te ataki na Kijów nie mają wpływu na front. Na froncie mamy, nawet pojawiły się informacje, że, no zaraz to sobie o tym opowiemy, natomiast mają, na pewno mają mieć wpływ psychologiczny, ewentualnie na, nie tylko na Ukraińców, bo ja sądzę, że to akurat na nich nie robi takiego wrażenia, przynajmniej na władzach, bo wiedzą, prawda, dlaczego to jest robione. Natomiast ma to nawet na przykład zrobić wrażenie na Amerykanach, prawda, że proszę bardzo, tutaj Kijów płonie, więc trzeba iść na odsiecz i kazać Ukrainie kapitulować, tak? To jest taki sposób myślenia. No więc to jest, czyli krótko mówiąc, jest to budowanie pozycji negocjacyjnej. To jest tak, że we wtorek rano na Ukrainę poleciały setki dronów i pocisków. Natomiast w tym samym czasie wszyscy analitycy twierdzą, że postęp rosyjskiego frontu na Ukrainie całkowicie wyhamował. Rosja notabene zintensyfikowała przymusową mobilizację na wschodniej Ukrainie, ponieważ krajowe działania rekrutacyjne okazały się, jak twierdzą, nieskuteczne. W kraju narasta niezadowolenie, Europa udziela Ukrainie nowego wsparcia, rozmowy pokojowe, te, które prowadziły Stany Zjednoczone lub udawały, dobiegły końca, tak? W związku z tym tak naprawdę mamy utratę impetu przez Rosję i zwiększenie, wbrew pozorom, chociaż to nie ma tutaj żadnych jeszcze kontrofensyw, zwiększenie zdecydowane pozycji negocjacyjnej Ukrainy. Więc właśnie niektórzy analitycy uważają, że te właśnie takie rzuty na taśmę, to nasilenie ataków Rosji jest próbą po pierwsze pokazania, że Rosja jeszcze ma pociski i ma ich dostatecznie dużo. Tak na marginesie, proszę Państwa, zwrócono uwagę na jedną rzecz, której ja też nie zwrócił. No, otóż podobno właśnie używane są teraz te rakiety, które się nazywają Poseidon, które są rakietami morskimi, ale one są używane do po prostu sprowokowania i wystrzelania jak gdyby tych efektorów z systemów Patriot. Czyli specjalnie są, one by pewnie, nie wiem, czy jakieś szkody w ogóle wyrządziły i gdzieś doleciały, natomiast, że po prostu ich jedynym celem jest osłabienie właśnie, czyli wyczerpanie tej obrony przeciwlotniczej właśnie dlatego, bo Rosja albo nie ma, albo nie chce w tej chwili używać rakiet balistycznych i tracić ich, w sumie drogich i skomplikowanych w produkcji i też takich, które się szybko nie produkuje, żeby tracić je powiedzmy na dosyć dobrze ufortyfikowany cały czas Kijów. No więc tutaj no twierdzą na przykład różne think tanki brytyjskie, że bieg wojny się po prostu odwrócił, że te zyski Ukrainy na polu bitwy teraz ten bieg wojny odwróciły, że te rosyjskie naloty co prawda mogą trwać przez długi czas, natomiast ich skuteczność bojowa maleje. I krótko mówiąc, to prowadzi do rosnącego optymizmu, że Ukraina może walczyć z Rosją i doprowadzić do zawieszenia broni, czyli do wyczerpania przeciwnika, który właśnie zaczyna przedstawiać sobą właśnie te oznaki wyczerpania. To jest w lecie ubiegłego roku, przypomnijmy, Putin w aurze nieuchronnego zwycięstwa, rychłego załamania frontu ukraińskiego poleciał na Alaskę. Tam się zresztą dogadał w jakiejś sprawie z Trumpem, nie wiadomo do dzisiaj jakiej. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że co prawda tutaj strona amerykańska nic o tym nie mówi, natomiast otoczenie Putina cały czas mówi o tym, że zawarli tam porozumienie i że to jest porozumienie z Anchorage. Można było powiedzieć, dobra, no to jest jakiś fake, prawda, no nie pierwszy raz, nie ostatni, ale potem strona rosyjska mówiła, że prowadzi negocjacje z Rosjanami cały czas w ramach tego formatu Anchorage. I natomiast strona zachodnia nic o tym nie mówiła, albo mówiła, że to są fejki. A potem się okazało, że te rozmowy były prowadzone jednak tam przez Dmitrijewa, prawda, z Witkowem i z Kusznerem. I rzeczywiście ten dialog trwał dalej, w związku z tym, zresztą zaowocował tym słynnym dokumentem, który nie wiadomo, czy został przedstawiony, czy wyciekł, który tak naprawdę zakładał totalną kapitulację Ukrainy i spełnienie jakichś nowych jeszcze dodatkowych żądań rosyjskich. To potem właśnie, potem było, że to niby Uszakow czy Dmitrijew podyktował to Witkowowi, no nie wiadomo do dzisiaj, jak to wyglądało. W każdym razie, więc to też uprawdopodobnia, że się Anchorage w jakiejś sprawie dogadali. Więc to jest tak, teraz jest tak, że rzecznik Kremla, również Pieskow, powiedział, że rozmowy utknęły w tej chwili w martwym punkcie. Natomiast ponieważ jest wysoce, i w ogóle, że tak, że ta cała chyba wojna znajduje się w tym samym punkcie dokładnie, no więc specjaliści twierdzą, że Rosja prawdopodobnie nie przejmie pełnej kontroli nad Donbasem do końca 2026 roku. Ta seria ataków pokazuje, że oczywiście rosyjskich sił powietrznych nie można dalej lekceważyć, ale nie tego oczekują, powiedzmy, Rosjanie. Rosjanie oczekują zwycięstwa, tak? I to jeszcze rychłego. Co więcej, jest niezrozumiałe prawdopodobnie dla nich, dlaczego cały czas jeszcze cała potęga wielkiego Imperium Rosyjskiego nie jest w stanie zdobyć kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych terenu. W związku z tym i właśnie ucieka się do takich ataków na... Znaczy, te ataki na Kijów mogą się podobać w Rosji ze względu na to, że to mają być odwety za te głębokie uderzenia ukraińskie na Rosję, więc to spełnia jakieś tam oczekiwania, być może społeczne, i pokazuje, że no nie zajmujemy się nic nie robieniem, tylko coś robimy. Natomiast no, dla mnie cały czas to są działania trochę rozpaczliwe, tak? Co więcej, jest taka firma Deep State, która się zajmuje śledzeniem informacji wywiadowczych. To jest ukraińska firma, od razu mówię, więc wiarygodność sobie Państwo ustalajcie sami. W każdym razie oni twierdzą, ale są cytowani dzisiaj przez wiele gazet, oni twierdzą, że rosyjskie wojsko najwyraźniej straciło w maju więcej terytorium niż zyskało. I jest to podobno pierwszy taki czas od 2023 roku, czyli tej słynnej ukraińskiej nieudanej zresztą kontrofensywy. Znaczy tej, nie, przepraszam, tej drugiej kontrofensywy chyba, bo pierwsza była udana. W każdym razie to jest, natomiast ilość ataków rosyjskich zwiększyła się prawie o no, więcej niż 1/3. Natomiast analitycy twierdzą, że rosyjskie siły na polu walki uległy degradacji do tego stopnia, że teraz te ataki, które są przeprowadzane na przykład przez jednego albo dwóch żołnierzy. No więc to jestem ciekaw, jak formują tyralierę, prawda, już nie mówiąc o skrzydlaniu. W każdym razie analitycy, krótko mówiąc, twierdzą, że wojna wkracza w nową fazę i to jest istotne, przynajmniej dla Ukrainy, żeby nie traciła inicjatywy. Teraz jest, cały czas jest zresztą Ukraina wspierana permanentnymi datkami ze strony Europy. To jest, oprócz tej wielkiej pożyczki, prawda, pojawiają się również mniejsze, które się u nas zresztą chyba już w ogóle nikt o tym specjalnie nie pisze, bo to już stało się pewną rutyną. No, w sumie w tej chwili na przykład dostali 150 milionów dolarów od Finlandii, dostali 16 Gripenów ze Szwecji, przy czym nie wiem, czy dostali, czy zostało, znaczy, czy one przyleciały, czy zadeklarowano, no, ale w każdym razie kolejny jakiś tam datek jest. I niektóre również niedawne szacunki zachodnich urzędników sugerują, że Rosja ponosi ogromne straty na polu bitwy. Tutaj wskazuje się, że od początku wojny co najmniej według szacunków zachodnich, dodajmy, Rosja straciła 500 tysięcy żołnierzy, przy czym od razu zaznaczam, nie precyzowano, czy to jest tylko tych, co odeszli na drogę do Jerozolimy, czy razem z rannymi. W maju sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że Rosja traci od 15 do 20 tysięcy żołnierzy miesięcznie, przy czym tutaj powiedział nie rannych, tylko tych, którzy odeszli na drogę do Jerozolimy, prawda? I powiedział, że to jest to zła wojna, czyli może być tak, że dwa albo trzy razy tyle jest rannych i wtedy ta suma się zgadza z tymi, które czasami Ukraina, nie wiem, czy jeszcze publikuje, czy nie, ale kiedyś publikowała. W każdym razie w tej chwili z okupowanych obwodach ługańskim i donieckim to jest tak, że rosyjskie władze okupacyjne przeprowadziły obowiązkową rejestrację do mobilizacji, spróbując zmusić właśnie młodych Ukraińców do wstępowania do armii rosyjskiej. No to jest oczywiście, to ma posłużyć wypełnieniu luki kadrowej, a i też spowodować, że ewentualne straty nie będą uderzały jak gdyby w społeczeństwo bezpośrednio rosyjskie, prawda, tylko będzie to, znaczy jeżeli nawet te jednostki, krótko mówiąc, wysłane na front nie wrócą, to nie zmieni to w głębi tej właściwej Rosji, a nie terytoriów okupowanych, nie zmieni to sytuacji, powiedzmy, nie zwiększy to niezadowolenia społecznego, tak bym powiedział. Zełenski nazwał ostatni atak atakiem na szeroką skalę i całkowitym nietransparentnym oświadczeniem Rosji, jeśli Ukraina nie będzie chroniona przed uderzeniami rakiet balistycznych i innych, ataki te będą kontynuowane. No i co więcej, oczywiście tutaj we wtorkowym wywiadzie były rosyjski dyplomata Nikołaj Sokow powiedział, że te ataki rakietami balistycznymi mogą się rozszerzyć też na Europę, im dłużej sojusznicy będą dostarczać Ukrainie broń. No te groźby, tak jak powiedziałem, normalnie to byłyby tam któreś kolejne, więc nikt na to nie zwraca uwagi. No były dyplomata Sokow, on jest w tej chwili naukowcem gdzieś tam chyba w Wiedniu, on powiedział coś takiego i ja się z nim zgadzam, że powiedział tak, w polityce europejskiej nie widzę zrozumienia, że zamiast pogodzić się z porażką, Moskwa może wybrać eskalację. Ja też uważam właśnie, że to jest ten właśnie moment rozpaczliwy, tak? Czyli wiemy, że zakończenie wojny na tym etapie zostanie odczytane w Rosji jako klęska. Brak chęci Ukrainy do koncesji i brak percepcji ze strony Ukrainy, że przegrywa wojnę oraz no pewność, prawda, dostali pieniądze teraz od Unii Europejskiej, dostają cały czas broń, może nie tyle i nie taką jak chcą, ale jednak sporo. Oraz to, co się dzieje na linii frontu, powoduje, że Ukraina nie jest skłonna do ustępstw politycznych na rzecz Rosji. Natomiast w Rosji oczekiwanie, że ta wojna powinna się skończyć rok temu i dlaczego się nie zakończyła, dlaczego jeżeli wtedy tak wygrywaliśmy, to już teraz nie wygrywamy, dlaczego Ukraina się nie poddała, dlaczego nie udały się te wszystkie zabawy z Amerykanami, chociaż wydawało się, że Trump jest po stronie Rosji, to są pytania, które są stawiane administracji Kremlowi i one są stawiane coraz głośniej. Plus jeszcze pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, ale to, wiecie Państwo, to jest, proszę Państwa, tak jak z rewolucją francuską. No nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale rewolucja francuska nie tyle wybuchła ze względu na gigantyczne zadłużenie i wydatki dworu, tylko na to, że minister finansów ujawnił te wydatki dworu i pokazał skalę marnotrawstwa. Chciał dobrze, chciał, żeby dobrowolnie się ludzie zgodzili na zwiększenie podatków. Wywołał odwrotny efekt. Znaczy wywołał rewolucję, jakieś tam wrzenie rewolucyjne, które do tej rewolucji później doprowadziło, więc była to wielka kompromitacja dworu. Więc tutaj trochę jest tak samo, bo ci oto ekonomiści rosyjscy, w tym minister finansów, oni zaczęli ostatnio, są cytowani obszernie przez ostatnie prawie 2 tygodnie w różnych mediach, oni zaczęli właśnie opowiadać o nie najlepszym stanie finansów, że Rosji nie stać na wojnę, że trzeba coś zrobić, że trzeba będzie podnieść podatki i tak dalej, ale tym samym ujawniają, po pierwsze, rozdźwięk w ramach administracji, że niekoniecznie wszyscy są za kontynuowaniem wojny, ale drugie, ujawnili częściowo prawdziwy stan finansów państwa rosyjskiego i być może parę osób dowiedziało się o tym po raz pierwszy, że tam jest nie najlepiej gospodarczo. Więc we Francji to się skończyło wiadomo czym. No tutaj Rosja jest inna, ale to jest ileś tam czynników, które się składa na jeden wniosek. Rubio powiedział, mam nadzieję, że wkrótce osiągniemy punkt, w którym obie strony ponownie się zaangażują, chodzi oczywiście o rozmowy. Powiedział też Rubio, jesteśmy gotowi odegrać rolę mediatora i doprowadzić do zakończenia konfliktu. Powiedział też, że Rosja mogła ostatnio czuć się nieco optymistycznie, ponieważ zyski z tej ropy naftowej dały Kremlowi wsparcie, ale pomimo tego Rubio powiedział, Ukraińcy czują się coraz pewniej co do swojej pozycji na polu bitwy. No więc co jeszcze możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o teraz różnicę między tym w ogóle, tym co się jeszcze wydarzyło w Kijowie, to tylko chciałem zaznaczyć, że różnica jest taka, że teraz ten atak, poprzednie ataki po prostu się wydarzały, teraz wokół tego ataku stworzono pewną oprawę, ostrzeżono tydzień wcześniej, że taki atak będzie, no i po tygodniu ten atak się odbył. W związku z tym tutaj właśnie wezwano wtedy ośrodki decyzyjne, cudzoziemców do ewakuacji i tak dalej, prawda? Czyli przez kilka dni oczywiście Rosjanie imitowali duży atak, prawda, uruchamiając alarmy, wyczerpując również no, obsługę, prawda, tych tej obrony przeciwlotniczej. Natomiast wiele zresztą rodzin spędzało noce w metrze, na parkingach i tak dalej. Natomiast we wtorek rano to, co było dobre, to to, że ludzie byli w schronach, tak? Natomiast, bo wcześniej się przyzwyczaili do ataków i te schrony nie były wcale pełne. Natomiast, że podobno było tak, że ci, którzy dotarli już po tym ostrzeżeniu o ataku, prawda, zastali pełne schrony, więc to była istotna sprawa. Co więcej, można jeszcze powiedzieć, w sumie Rosja wystrzeliła 656 dronów i 73 pociski, z czego 33 pociski trafiły w cele, co jest już skutecznością na poziomie 50% zestrzeliwania, co sugeruje, że Ukraina rzeczywiście ma już problem z obroną powietrzną. I jest to prawdopodobnie najbardziej natomiast nagłośniony atak tej wojny, i tak się właśnie to jest przedstawiane, że tutaj jeden z najważniejszych aspektów tej fali rosyjskich gróźb i ataków to powiedziano, że jest to tak zwany komponent poznawczy. Znaczy chodzi o to, że chodzi o zmianę stanu psychicznego Ukraińców i zmuszenie ich do wyjścia na ulicę, prawda, i do żądania zakończenia wojny. Więc Rosja prawdopodobnie będzie nadal ten komponent kultywować, można powiedzieć, właśnie po to, żeby w ten sposób, jeżeli się nie udaje na polu bitwy, to w ten sposób, żeby atakować. Też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o same ataki, to wcześniej był większy. No był na przykład 14 maja, było 1400 dronów w sumie w ciągu 24 godzin, ale nie sam atak na Kijów. Tak? Czyli ten atak na Kijów to jest dokładnie 1:1 ta sama konstrukcja, jak gdyby propagandowa, która kiedyś pchała malarza akwarelistę do ataków w 1944 roku na Londyn. To po prostu tam nawet dokładnie to samo, prawda? Malarz wtedy obiecywał, że dokładnie tak się stanie, że Brytyjczycy wyjdą na ulicę, zrozumieją, prawda, bezsens tej wojny, a w związku z tym, no może się nie poddadzą, ale w końcu będą gotowi do rozmów pokojowych, tak? No w ostatnich tygodniach Ukraina właśnie, która zyskuje przewagę w wojnie, i wskazano też, że siły ukraińskie coraz częściej atakują rosyjskie instalacje naftowe, nawet miasta takie jak na przykład Moskwa. Ja przypuszczam, że w odpowiedzi, a właśnie, teraz no, było pytanie właśnie, został Hexet zapytany, w jaki sposób pomóc Ukrainie, no, w związku z tym właśnie, że ona niby zaczyna wygrywać, a tutaj Amerykanie przestali pomagać w obronie powietrznej, więc Hexet powiedział, że znajdą sposób, aby pomóc Ukrainie w obronie, ale nie podał szczegółów. Tych zaawansowanych rakiet Patriot jest podobno coraz mniej na całym świecie. To jest dlatego, bo zostały zużyte w dużej mierze w czasie wojny przeciwko Iranowi. Co więcej, i tak Lockheed Martin podobno w ubiegłym roku, jak ujawniono teraz dane, wyprodukował rekordową ilość, bo 620 sztuk. Natomiast to jest też tak, że wskazuje się, że właśnie taki jeden z politologów cytowanych dzisiaj przez amerykańską prasę powiedział, że również Rosja nie dysponuje wystarczającą liczbą pocisków i dronów, żeby jak gdyby utrzymywać te masowe ataki odpowiednio długo, że właśnie użyto tych cyrkoniów, tak, czy ja mówiłem Posejdonów, cyrkoniów, otóż których Moskwa używa właśnie do rozbrajania systemów obrony powietrznej, a nie do atakowania celów lądowych, ponieważ są to pociski morskie. Ale one właśnie służą do wyczerpywania zapasów rakiet Patriot. Czyli krótko mówiąc, teraz tak jak mieliśmy, proszę Państwa, wcześniej takie założenie, która gospodarka upadnie pierwsza, no ale dzięki też zastrzykowi z Unii Europejskiej, temu jednak 90 miliardom dolarów, nagle się okazało, że ukraińska nie upadnie, a przynajmniej nie przez najbliższe 2 lata. Zaczęła się wykruszać gospodarka trochę rosyjska. Natomiast teraz mamy wyścig znowu, komu się co wyczerpie, tak? Czy Rosji zdolność do produkowania kolejnych rakiet balistycznych, które są dużo groźniejsze oczywiście niż drony, czy też Ukrainie zdolność do ich zestrzeliwania. Tak czy inaczej jest to moim zdaniem działanie rozpaczliwe Rosji. Tak jak mówię, to jest działanie obliczone na potrzeby z jednej strony wewnętrzne, żeby pokazać społeczeństwu, że nie tylko, że mamy czym odpowiedzieć i potrafimy odpowiedzieć na te ciosy, które Ukraina zadaje w głąb Rosji. Również na zewnętrzne, żeby pokazać, proszę bardzo, jak to Rosja cały czas dzielnie walczy. I wyczerpując notabene również zachodnie zapasy rakiet przeciwlotniczych, które mogą być potrzebne do obrony państw zachodnich. I po trzecie, oczywiście uderzenie w społeczeństwo ukraińskie, żeby ono zaczęło domagać się końca wojny jak najszybszego. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast czy to się uda? Moim zdaniem to się niespecjalnie uda. Znaczy ani, moim zdaniem, Ukraińców nie zmuszą do wyjścia na ulicę, ani też nie zrobią wrażenia specjalnie na Amerykanach. Również dlatego, bo oni są dość ostatnio w tej administracji przynajmniej nieskomplikowani i takie subtelności po prostu zostaną pominięte przez nich. Proszę Państwa, temat drugi, nazwałem go Putin i Trump, przegrani prezydenci. Otóż na Ukrainie, to jest, proszę Państwa, takie poglądy również pojawiają się też dzisiaj u niektórych analityków zagranicznych. Otóż na Ukrainie i w Iranie toczą się dwie wielkie wojny, które są destrukcyjne dla państw, niosą ze sobą potencjał do szerszego konfliktu między mocarstwami, ale przede wszystkim wyczerpują ich zdolności jako mocarstw. Proszę zwrócić uwagę, że przy obecnym zużyciu rakiet i zasobów amerykańskich, no na poważnie poddaje się wątpliwość zdolność Stanów Zjednoczonych do prowadzenia jakiegoś dużego konfliktu, na przykład konfliktu z Chinami, żeby daleko nie szukać. Te zdolności pewnie zostaną odbudowane w ciągu roku czy też dwóch, natomiast w tej chwili to mocarstwo, zresztą tkwiąc cały czas w cieśninie Ormus, z każdym dniem jak gdyby, no po pierwsze udowadnia, że nie potrafi sobie poradzić w sumie jednak z dużo słabszym przeciwnikiem. Dlaczego? To jest zupełnie inna sprawa, ale jednak, że nie ma pomysłu na to, jak dalej postępować i że, no niestety, ale ilość zarówno broni ofensywnej, jak i defensywnej skurczyła się podobno do krytycznych rozmiarów, a do takiej konfrontacji na przykład z takimi Chinami, nawet przy nieznanym ich do końca potencjale wojskowym, ale jednak te liczby przynajmniej na papierze są imponujące, prawdopodobnie to starcie nie zakończyłoby się sukcesem, delikatnie mówiąc, na przykład taka obrona Tajwanu, żeby daleko nie szukać. No więc największą przeszkodą są też obawy właśnie, dlaczego ta w ogóle wojny w związku z tym trwają tak długo, bo obie strony mają naprawdę minimalne w tej chwili perspektywy zrealizowania swoich celów wojennych, czyli krótko mówiąc, minimalne perspektywy powiedzenia wygraliśmy wojnę. Oczywiście obaj to powiedzą, natomiast mało kto w to uwierzy. No więc wskazują analitycy dzisiaj, że nie osiągnąwszy swoich celów, oni się niechętnie przyznają do porażki, i podejmują się zadania wyjaśniania teraz nieproporcjonalnych kosztów, jakie przyniosły ich błędne decyzje. Gdyby byli mądrzy, to naciskaliby na szybkie, chociaż trudne i powiedzmy niekoniecznie korzystne porozumienia, żeby szybko jak gdyby to zakończyć, prawda, i przejść do jakiegoś sukcesu, najlepiej bardzo szybkiego do osiągnięcia. No i mamy tak, proszę Państwa, po ponad 4 latach specjalna operacja wojskowa Putina wciąż nie osiągnęła celu, jakim jest przywrócenie kontroli nad całą Ukrainą, a nawet przywrócenia celu, na którym jest i będzie przywrócenie kontroli nad tymi republikami, właściwie obwodami ukraińskimi, które stały się samozwańczymi republikami, tak? I które ogłosiły niby niepodległość i zostały inkorporowane do Rosji. Więc nawet ich terytoria, no proszę zwrócić uwagę, Donbas jeszcze niecały zajęty, Zaporoże niezajęte, Chersońszczyzna niezajęta i raczej Rosja nie ma i nie będzie miała siły, żeby przynajmniej przez najbliższe 5 lat te terytoria zająć. Ja mówię oczywiście o Zaporożu i o Chersońszczyźnie. Zamiast tego Rosja zajęła stosunkowo niewielkie obszary zniszczonego terytorium kosztem prawie 500 000 odesłanych do Jerozolimy, jeszcze większą liczbą rannych, co więcej sankcjami i gospodarką na skraju recesji, i przede wszystkim rosnącą frustracją rosyjskiego społeczeństwa. No część przeciwna wojnie, a część zwolennicy, ale zwolennicy wojny wygranej. Jesteśmy imperium światowym, Łajka poleciała w kosmos, Gagarin poleciał w kosmos, Putin nie poleciał w kosmos i to jest ten problem. Natomiast dlaczego nie wygraliśmy wojny, prawda? Jesteśmy potęgą nuklearną, jeden z największych krajów na Ziemi, prawda, i tak dalej, mamy własne zasoby, największej niedźwiedzi na kilometr kwadratowy na Syberii, na świecie. I co? I dalej nie wygrywamy wojny, tak? Więc dlaczego? Powstaje pytanie dlaczego? I to jest właśnie zresztą najbardziej niebezpieczne pytanie dla Putina. No straty oczywiście USA w Iranie są znacznie niższe, to jeszcze nie jest Wietnam. Natomiast w kraju, który wciąż się cieszy właśnie wolnością myśli i mediów, to niewłaściwe rozdysponowanie amerykańskich zasobów wojskowych, te widzimisię, które doprowadziło tak naprawdę do tej wojny, wmawianie na siłę społeczeństwu i politykom i tym mediom, że chodzi o irański program atomowy, który ta sama administracja ogłosiła, że został całkowicie zniszczony i go zupełnie nie ma, więc wiarygodność jest tutaj zerowa, powoduje coraz większe straty wizerunkowe i zresztą straty sondażowe, co w demokracji akurat ma jakieś znaczenie. No więc teraz to omawiane memorandum rozwiązałoby prawdopodobnie jeden problem, czyli swobodny przepływ statków przez cieśninę Ormus. No ale nie może tego imperium przedstawić jako swoje wielkie zwycięstwo, ponieważ cieśnina Ormus była przepływna zupełnie swobodnie, bez dodatkowych min, przed wojną. W związku z tym nie można mówić, że tutaj walczyliśmy tę wojnę o odblokowanie cieśniny Ormus, bo cieśniny Ormus blokada zdarzyła się podczas wojny, a przed wojną jej nie było. O czym oczywiście nie będzie wolno mówić, bo to będzie nieprawomyślne, tak? Więc Amerykanie w tej chwili nie mają powodu do świętowania. Co więcej, warunki porozumienia miałyby wymagać od Iranu oświadczenia, że nie ma ambicji związanych z bronią jądrową, i zobowiązania się do negocjacji w sprawie redukcji programu wzbogacenia uranu. Ale uwaga, dokładnie taki zapis, zapis w traktacie, że Iran nie będzie dążył ani próbował ani tak dalej do uzyskania broni jądrowej, znajduje się w traktacie, który Trump zerwał. Traktacie między Stanami Zjednoczonymi i tam grupą państw oraz Iranem z drugiej strony. Co więcej, tak samo tam się pojawił nie tylko element tego, że zobowiązań do niepracowania, ale tam jest jeszcze były elementy bardzo dokładnej kontroli w ogóle wszelkich działań nuklearnych i obecność stała międzynarodowych inspektorów dokładnie w tych miejscach, gdzie ten uran był produkowany czy też wzbogacany. Tak? W związku z tym to jest coś, co Trump zerwał. W związku z tym powrót do takiego status quo ante na pewno nie jest zwycięstwem. Bo równie dobrze Trump mógł powiedzieć, dobra, to przystępujemy znowu do JCPOA, prawda, czyli do tamtego traktatu, i wtedy, gdyby Iran się na to zgodził, no to mielibyśmy właśnie pozbycie się tego uranu wzbogaconego, tak jak poprzednio, prawda, oni poprzednio to oddali do Rosji, plus wejście znowu inspektorów, zamontowanie kamer, czujników i tak dalej w tych wszystkich miejscach, gdzie Iran wzbogacał uran, tak, tam właśnie kontrola tego, kontrola wzbogacenia i tak dalej. W związku z tym to byłoby większym sukcesem niż ten, który mogą w tej chwili osiągnąć przy stole negocjacji. I to też, znaczy w społeczeństwie niedemokratycznym można byłoby kazać narodowi, żeby uwierzył wodzowi. Tutaj się tak nie da. Mamy w związku z tym dwóch przywódców, którzy popełniają kardynalny błąd, rozpoczynając wojny z wyboru, bo to nie były wojny z przymusu, to były wojny z wyboru, to nie były wojny obronne, to było po prostu widzimisię u Trumpa również jeszcze chęć zaspokojenia ambicji Jahunatana plus, czyli krótko mówiąc, braku publikacji pewnie ilustrowanej wersji listy Frankensteina. Natomiast u Putina to było oczywiście przypomnienie, że każdy kraj, który będzie próbował flirtować z Zachodem i z NATO, spotka właśnie zły los, a już mówimy oczywiście o byłych republikach radzieckich, czyli o tych terytoriach, które Rosja uznaje za swoje tradycyjne terytorium wpływu, tak? O swoich koloniach, krótko mówiąc. Więc to jest tak, że te konflikty, jeżeli się zakończą, to dla obu stron w tej chwili mają szansę zakończyć się porażką, albo też pokojem, który za zwycięstwo nie będzie uważany i na pewno opozycja wyciągnie to, że jest to porażka. Dlaczego właśnie na przykład w piątek Trump zmienił tekst, ten, który został już uzgodniony, po to, żeby ten tekst bardziej wyglądał na jego zwycięstwo. No ale to spowodowało, że na razie nie ma o czym rozmawiać. Co więcej, trzeba pamiętać, że Teheran nalega na to, że każde porozumienie ma również obejmować Liban oraz strefę opatrunku, czego oczywiście Stany Zjednoczone, nawet jakby chciały, to nie bardzo mogą, bo tu się ujawnia kolejna słabość, a mianowicie jakby każde tego typu działanie, czyli każdy moment, gdzie Stany Zjednoczone są przymuszone do zobowiązania się, że zmuszą do czegoś państwo położone tam, gdzie chce, ujawnia fakt, że Stany Zjednoczone mogą państwu położonemu tam, gdzie chce, że tak powiem, na pukiel, tak? Czyli krótko mówiąc, że nic nie mogą, no ale to jest znowu kolejne ujawnienie publiczne słabości imperium. bo znowu społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych pyta się, no to jak to? To my ten kraj fundujemy, praktycznie funkcję bronimy, fundujemy, a on jeszcze nam wywija takie numery, że oto no, realizuje politykę zdecydowanie uderzającą w naszą, chociażby właśnie w nasze tą pozycję imperialną. No, bo tak robi, natomiast to jest kolejny przejaw klęski i upadku i dlatego właśnie między innymi Trump stara się uniknąć tego zobowiązania, bo wie, że jak ono się pojawi, Yahoo na ten i tak go, że tak powiem, zlekce sobie waży, a w związku z tym ujawni to słabość Stanów Zjednoczonych. Putin natomiast, jeżeli chodzi, no i właśnie to jest tak, że zawarcie przez porozumienia przez Trumpa prawdopodobnie zajmie miesiące, a z drugiej strony w listopadzie są wybory uzupełniające i każdy miesiąc tej wojny po pierwsze przybliża perspektywę jakiegoś wielkiego wstrząsu na rynkach związanego po prostu z niedoborami ropy, czy to będzie w dziedzinie rolnictwa, prawda, i wyżywienia, czy to będzie w dziedzinie nawozów, czy dostępności plastików, prawda, tuszy i tak dalej. No wszystkiego tego, co jest robione z ropy naftowej. W pewnym momencie któraś duża firma powie, zatrzymaliśmy produkcję, bo już nie ma. Albo musieliśmy podnieść ceny o 30%, bo tylko za tyle nam się udało główny komponent kupić. Tak, to jest kwestia czasu, tak. No, analitycy twierdzili z tych różnych wywiadowni gospodarczych, że to będzie mniej więcej połowa czerwca, kiedy zaczną się już wyczerpywać te zapasy, które były i że w tym momencie zaczną nam się już takie piki niedoborów. Zobaczymy, sam jestem ciekaw. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że wiele krajów ogranicza konsumpcję właśnie, żeby jak najbardziej oddalić w czasie ten moment. Także to jest też pewien wyścig, prawda? Czyli tak, żeby powiedzieć, no dobra, jest może za mało, ale nie ma tak, że w ogóle nie ma. No co więcej, jest teraz tak, że Putin potrzebuje pewnie więcej czasu, ale jego motywacje bardzo szybko rosną. Wskazuje się również, że rozwój przez Kijów tego potencjału uderzeniowego średniego i dalekiego zasięgu, czyli to wejście głęboko w rosyjskie łańcuchy logistyczne w centralnych regionach, również jego generałowie ponoszą coraz wyższe koszty przejmowania tych fragmentów nowego terytorium, o ile w ogóle cokolwiek w tej chwili przejmują, raczej zaczynają tracić. W związku z tym tutaj Moskiewskie Centrum Analiz Makroekonomicznych ostrzegło 29 maja, że Rosja stoi w obliczu stagflacji i recesji, które mogą się pogłębić po zakończeniu wojny, szczególnie jeżeli zostaną zdemobilizowane siły zbrojne liczące ponad milion żołnierzy. Sektor wzrostu gospodarczego, czyli przemysł zbrojeniowy, zostanie ograniczony i w tym momencie może dojść do, no oczywiście tam oni dają pomysł, że powinno się w tym momencie zwiększyć inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne i tak dalej, no ale albo też nie kończyć zbrojeń, ale na to Rosji nie stać. To już wiadomo, że ten budżet jest po prostu zabójczy dla finansów publicznych. W związku z tym mamy sytuację gospodarczą, wiecie Państwo, i znowu, przeciętny Rosjanin by tego pewnie nie zauważył długo, natomiast teraz może o tym przeczytać wszędzie w gazetach. W związku z tym, nawet jeżeli źle nie jest, ale czyta, że jest coraz gorzej. W związku z tym jego percepcja tego, czego by sam nie zauważył, zaczyna się zmieniać. Jest tak, jak właśnie trochę, jak opowiadałem wcześniej, z tymi obywatelami ówczesnymi Francji, prawda, którzy nagle przeczytali, że jest źle właśnie, bo dwór zjada tyle, ile zjada. A oni nie mają chleba. A i ciastek, prawda, nie, jakoś cukiernie zamknięte. Więc krótko mówiąc, to jest tak, że wszelkie polityczne, natomiast i gospodarcze ryzyko, jakie Putin i Trump musieliby ponieść, gdyby szybko zakończyli wojny, jest też przyćmione przez zagrożenia dla ich przeciwników w Kijowie i Teheranie. Czyli krótko mówiąc tak, jeżeli oczywiście jest tak, że jeżeli wojska obce się wycofają, to analitycy zachodni twierdzą, że no wtedy mogą odżyć również protesty polityczne, które wtedy, kiedy już nie będzie zagrożenia, mogą się pojawić. No ale tyle tylko, że Teheran dąży do takiego zakończenia. Znaczy ja nie do końca wierzę, że to się tak stanie, bo tak by się stało, gdyby rzeczywiście Teheran skapitulował. Znaczy gdyby właśnie zobowiązał się, czy został zmuszony do daleko posuniętych zobowiązań, nie otrzymując nic. Natomiast nie sądzę, żeby protesty wybuchły w takiej sytuacji, gdzie, jak można przewidywać, w Teheranie zostanie ogłoszone totalne zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi. że się państwo obroniło, że nie zrezygnowało do końca z programu atomowego, że potencjał wojskowy jest nietknięty, że utrwaliło swoją pozycję w regionie jako państwa, które jak będzie chciało, to ten region sprowadzi do pozycji kamienia lizanego i że oczywiście, że ustrój się obronił, prawda, państwo jest silne, pomimo takich strat, prawda, pokazała Republika Islamska, inne by upadły, takie jak na przykład Wenezuela w sekundę, a tutaj, prawda, się, no i tak dalej, tak, ta propaganda, jeszcze pewnie można wymyślić jeszcze dużo innych komunikatów, klocki Lego, prawda, będą święciły triumfy, prawda, na wszystkich kanałach i tyle. Natomiast w Rosji, aha, no i oczywiście jest ta, natomiast zupełnie inna sprawa, to jest taka, że w tej sytuacji, czy w takiej sytuacji, na pewno jak gdyby kurs władzy w tej chwili może nie tyle zaostrzy się, ale na pewno zaostrzą się represje wobec wszelkich osób podejrzewanych o kolaborację z Zachodem, bo tutaj nie będzie to tylko wyrażenie poglądów prozachodnich, ale podejrzenie po prostu o kolaborację z wrogiem, szpiegostwo i tak dalej. Druga sprawa natomiast to jest to, że na pewno wszystkie frakcje ugodowe, zwolennicy jak gdyby łagodnego podejścia do Stanów Zjednoczonych i państwa położnego tam, gdzie chce, no mają, no nie odzyskają władzy, tak? Tutaj raczej wszyscy ci, którzy mówili, trzeba się zbroić, trzeba nawet zbudować własną bombę atomową, trzeba mieć potencjał taki, żeby im, krótko mówiąc, pięty poszło, bo gdybyśmy go nie mieli w czasie tej wojny, to byśmy tę wojnę przegrali i byśmy już byli kolonią państwa położonego tam, gdzie chce, albo Stanów Zjednoczonych i cała ropa byłaby ich, co tak pewnie by się na tym skończyło. Tak więc, krótko mówiąc, te frakcje jastrzębi na pewno mogą dojść do władzy. Natomiast to zawieszenie broni jest tak samo też, uwaga, ryzykowne dla Zełenskiego. Otóż no, stan wyjątkowy opóźnił wybory prezydenckie, ale też po pierwsze nie wiadomo, na jakie ustępstwa będzie musiał pójść. Prawie na pewno zawieszenie broni czy pokój oznacza brak odzyskania wschodnich regionów Ukrainy i Krymu. To nie znaczy, że Ukraina to na przykład uzna to jako terytorium Rosji, no ale uzna de facto, no tak czy inaczej, cel wojny, który zakreślił ambitny Zełenski, nie zostanie osiągnięty. Po drugie, będziemy mieli na pewno falę rozliczeń, również finansowych tej wojny. Jestem przekonany, że też część tych rzeczy no, jest podmiatane po to pod dywan, żeby jednak nie wprowadzać destabilizacji i chaosu. No ale jestem przekonany, że miesiąc, dwa, trzy miesiące po wojnie te rozliczenia się pojawią i mogą, znaczy to, że ekipa Zełenskiego może być zmieciona, że tak powiem, przez lud, to jest jedna sprawa, ale druga, że może musieć nawet uciekać za granicę, bo się może okazać, że jaka część na przykład z tej pomocy, z tego majątku, prawda, znaczy te takie zajawki, które mieliśmy korupcyjne, to może być dopiero sam mikroskopijny początek tego, co się będzie działo, tak? Także co więcej, oczywiście kraj też wtedy, gdyby doszło do takiego chaosu, to oczywiście jest to narażenie na ponowny atak rosyjski. Oczywiście Putin może zrobić inną rzecz, jeszcze może utrzymać mobilizację i może utrzymać, powiedzmy, działanie przemysłu zbrojeniowego, tym bardziej, że musi odbudować armię jednak po tych stratach, które miał. Natomiast powstaje pytanie, czy wytrzyma to ekonomicznie. No jeżeli zostaną zniesione sankcje, to oczywiście zacznie odbudowywać kraj za te pieniądze, które zacznie uzyskiwać, bo prawdopodobnie to będzie elementem porozumienia pokojowego. Natomiast oczywiście też zaczną się rozliczenia, ale wydaje mi się, że on ma mocniejszą pozycję tutaj niż Zełenski. On zawsze może powiedzieć, że no ten powolna, prawda, taktyka, że mogliśmy jak gdyby rzucić tak jak w bitwie pod Sommą, jeżeli tam stracono powiedzmy 500 tysięcy żołnierzy, to mogliśmy tak jak w bitwie pod Sommą rzucić tych żołnierzy, prawda, do frontalnego ataku i prawda 100 tysięcy w ciągu godziny, właśnie tak jak w czasie I wojny światowej, by odeszło na drogę do Jerozolimy od razu, tak? No, może by się udało przełamać front o 2 kilometry, więc może powiedzieć, że tak długo, prawda, walczono, żeby oszczędzać jednak ludność i tak dalej, i tak dalej. I oszczędzać żołnierzy. Straty są duże, no ale przeciwnikiem było całe NATO, więc no, mówię, że on się może utrzymać u władzy. Nie utrzyma się natomiast wtedy, kiedy będzie prowadził wojnę, moim zdaniem jeszcze rok, czy coś koło tego. I najbardziej prawdopodobna frakcja, która go odsunie, to nie będzie frakcja wbrew pozorom ugodowa, tylko będzie frakcja albo jastrzębi, którzy stwierdzą, że koniec jak gdyby zabawy w wojnę, zaczynamy prawdziwą wojnę. Albo taka frakcja, która się dogada z Zachodem, stwierdzi, że po prostu jeszcze rok czy dwa, a będziemy mieli znowu rewolucję. I tylko powstaje pytanie, kogo tym razem z Niemiec albo z Austrii przywiozą nam w wagonie, prawda, jako nowego lidera państwa, bo to nawiązując do rewolucji październikowej, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Także krótko mówiąc, rosyjska zresztą tutaj Putinowi też nie wolno przyznać liberalnych warunków zawieszenia broni. Nie może, znaczy zwycięstwem dla niego będzie wtedy, gdyby Ukraina zgodziła się na oddanie tego kawałka Doniecka. Wtedy, czyli tego, czego nie jest w stanie w tej chwili żaden stanie sposób zdobyć, bo po pierwsze będzie miał jak gdyby tę pozycję wyjściową dla kolejnej inwazji. Zawsze można powiedzieć, prawda, że teraz musimy odbudować trochę państwo, prawda, dać sobie oddech, a i tak tam wrócimy na Ukrainę. No coś takiego. Natomiast wtedy będzie mógł powiedzieć, że było to zwycięstwo. Zełenski ma prościej, tak? Zełenski zawsze może powiedzieć, że obroniliśmy się pomimo wielkiej potęgi, prawda, państwa, które na nas napadło, wspieranego jeszcze przez Koreę Północną i tak dalej, i że właśnie bohaterski naród to zrobił. On sobie wymyśli, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Więc mamy, krótko mówiąc, te właśnie dwa imperia, które tutaj się uwikłały w to. Co więcej, wskazują to już tam kolejne gremia analityczne, jak to złośliwie piszą, że dwóch deweloperów nieruchomości nie nadaje się do prowadzenia poważnych negocjacji pokojowych, szczególnie pokojowych negocjacji z Rosją. Tak, więc to jest jeszcze dodatkowo. No i oczywiście ten kryzys też obciąża Trumpa, ale w mniejszym stopniu, bo zawsze mówi, że to jest nie jego. No ale to jest wojna z Iranem, jest oczywiście jak najbardziej jego, jak on powiedział, że go nudzi w ogóle, znaczy, że prawdopodobnie wybierze sobie jakąś bardziej ekscytującą. Mówię państwu, że ja bym na jego miejscu próbował Kuby. Tyle tylko, że na Kubie może mieć jeszcze inny problem, bo na Kubie może właśnie szybko nawet zająć Hawanę, prawda, obsadzić jakiegoś prezydenta, no ale ten będzie musiał zostawić bardzo dużo żołnierzy, żeby ten prezydent, że tak powiem, mógł spokojnie spać we własnym łóżku, bo tam... To jest dobre miejsce do prowadzenia działań partyzanckich. To na pewno Kuba do tego jest wręcz stworzona. Proszę Państwa, temat kolejny jest króciutki, bo to jest tylko taki stan gry, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło na frontach. Otóż tak, po pierwsze właśnie a propos tego, na frontach oczywiście wojny irańsko-amerykańskiej. Otóż wojska amerykańskie Iran poinformowały o fali nowych ataków. Amerykański CENTCOM poinformował, że Iran przeprowadził ataki rakietowe dronami na Kuwejt, na Bahrajn oraz na jakichś cywilnych marynarzy przepływających przez, jak to powiedziano, przez pobliskie wody. Kilka z rakiet zawiodło w locie, inne pozostały przechwycone. To jest z komunikatu CENTCOMu. Potem mamy niezależny zupełnie komunikat o tym, że został trafiony tankowiec. Iran poinformował o przeprowadzeniu ataków, IRGC poinformowało, że kraj zaatakował kwaterę główną 5. floty w Bahrajnie oraz amerykański okręt, który zidentyfikowano jako Panaya. CENTCOM stwierdził, że reaguje na agresywne zachowania Iranu. Poinformował też, że przeprowadził atak na irańską wojskową stację kontroli naziemnej na wyspie Keshm u wybrzeży Iranu. Tak na marginesie, to są wszystko instalacje, które rzekomo zostały już zniszczone, więc teraz zostały zniszczone znowu. Zresztą Iran powołał się właśnie na atak na Keshm jako na podstawę własnego ataku. Krótko mówiąc, od zeszłego poniedziałku siły amerykańskie kilkukrotnie atakowały cele w południowym Iranie, natomiast twierdziły za każdym razem, że te ataki miały charakter samoobrony. Iran kilkukrotnie atakował bazy amerykańskie, przeprowadzając, jak to określił, ataki odwetowe. Strona amerykańska i kuwejska nie podają informacji o stratach, natomiast lokalnie zresztą tam jest ściganie każdego, kto by próbował coś napisać, ale widać było taką potężną kolumnę dymu unoszącą się gdzieś tam nad Kuwejtem, gdzieś w okolicach właśnie bazy lotniczej, natomiast no, nie skomentowano w ogóle tego, co tam się zapaliło, prawda, może tam jest ciepło, prawda, rzeczy są wściekle łatwopalne, może znowu admirał Niedopałkow był na urlopie. No w każdym razie w tym samym czasie we wtorek przedstawiciele władz libańskich i z państwa położnego tam, gdzie chce, spotkali się w Waszyngtonie na kolejnej rundzie rozmów mediacyjnych. W tym samym czasie w ramach tychże mediacji państwo położne tam, gdzie chce, rozpoczęło nową falę ataków i bombardowanie Libanu. Sekretarz stanu Marco Rubio, który wystąpił we wtorek przed Senacką Komisją Spraw Zagranicznych stwierdził, że tymczasowy rozejm z Iranem może nastąpić dziś, jutro, w przyszłym tygodniu, ale nie ma gwarancji, że takie porozumienie będzie akceptowalne dla Senatu lub akceptowalne dla narodu amerykańskiego. Czyli przygotowuje, krótko mówiąc, na to, że tutaj nie będzie sukcesu. Rubio też w swoich zeznaniach przed Kongresem, od razu zaznaczmy, był bardzo spokojny, nie kłócił się tak jak Hexet, no w ogóle było kurtuazyjnie, no ale on z tego Senatu, znaczy on sobie buduje w ten sposób bazę wyborczą wśród republikanów, moim zdaniem. On właśnie się stara się odróżnić od MAGI, czyli stara się nie drażnić MAGI, a z drugiej strony pokazać, że republikanie to nie tylko MAGA, więc nie było żadnych tam ataków od razu na swoich własnych kolegów zresztą z komisji. Była kurtuazja pełna. No więc on zaznaczył, że wojna, która zniszczyła znaczną część irańskich przywódców i infrastruktury, skomplikowała dyplomację, że wymiana komunikatów przez pośredników trwa kilka dni. Powiedział też, że Stany Zjednoczone nie oferują spełnienia dwóch głównych żądań Iranu, czyli złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych funduszy w ramach za ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Co więcej, Iran nalegał, żeby porozumienie pokojowe obejmowało Liban. Oczywiście państwo położone tam, gdzie chce, tego nie chce. W poniedziałek jest tak, że jeszcze Yahu Natan wydał rozkaz ataku na Bejrut, ale pod presją Trumpa miał wstrzymać ten atak, natomiast ataki cały czas trwają, więc nie wiadomo, który tak naprawdę konkretnie został wstrzymany. Co więcej, wojsko humanistyczne wydało we wtorek kolejny nakaz ewakuacji na Batei, to jest jedno z największych miast południowego Libanu, które zresztą było przez ostatnie kilka dni intensywnie bombardowane. Rząd Libanu prowadzi negocjacje z państwem położonym tam, gdzie chce, ale są one pozbawione sensu, ponieważ oni nie kontrolują w żaden sposób Jabollahu. Rząd poinformował w poniedziałek, że otrzymał informację, że Jabollah byłby gotowy zaakceptować zawieszenie broni, ale sam Jabollah nie wydał żadnego publicznego oświadczenia. Jeśli chodzi to o same negocjacje, to Iran zawiesił negocjacje, powiedział, że jeżeli państwo położone tam, gdzie chce, dalej będzie atakowało południowy Bejrut. Natomiast w rozmowie z CNBC Trump powiedział, że nie przejmuje się groźbami Iranu. Tak? Jest także w Yahu Natan znalazł się pod ostrzałem krytyki ze strony krajowych przeciwników politycznych. Natomiast z drugiej strony on nie zaprzestał ataku, w związku z tym pokazał, ale to jest tak, trzeba pamiętać, że oni zareagowali jak gdyby na wpis Trumpa, że Trump go tam przywołał do pionu, a nie na to chwilę później, że Yahu Natan powiedział, że i tak będzie atakował, tak? No i z ważnych rzeczy to jest tak, że statek należący do MSC, największej na świecie firmy zajmującej się transportem kontenerowym, został trafiony dwoma pociskami podczas opuszczania irackiego portu. IRGC przyznało się do ataku, twierdząc, że jest to w odpowiedzi na ataki USA na irański statek w Zatoce Omańskiej. I to jest informacja potwierdzona, że rzeczywiście zostało zaatakowane. Ceny ropy spadły we wtorek po wzroście o ponad 4% dzień wcześniej. Tak, że tak to mniej więcej wygląda w tej chwili na Bliskim Wschodzie, czyli mamy, krótko mówiąc, impas i raczej nie widać przełomu w negocjacjach, a wręcz przeciwnie, jakieś ich zamrożenie chwilowe. Proszę Państwa, mówiliśmy ostatnio o wyborach w Kolumbii. Otóż w Kolumbii, to jest nowa informacja, Trump poparł kandydata skrajnej prawicy, czy prawicy całej pewnie za chwilę. Trump powiedział, że kandydat Abelardo de la Espriella odegrał ważną rolę w relacjach USA z Kolumbią i nazwał swojego jego lewicowego rywala radykalnym lewicowym marksistą. Trump zaangażował się w wybory prezydenckie w Kolumbii we wtorek wieczorem, energicznie właśnie popierając prawicowego kandydata, co zresztą jest standardem jego właśnie ingerencja w wybory w różnych krajach. Z różnym skutkiem. Właśnie sam jestem ciekaw, jak to zadziała akurat w Kolumbii. Na Węgrzech, jak wiemy, nie zadziałało. Na Truth Social pogratulował Abelardo de la Espriella, który w niedzielnych wyborach awansował do drugiej tury w czerwcu, gdzie zmierzy się z kandydatem z partii, z tej samej partii, z której pochodzi obecnie urzędujący lewicowy prezydent Gustavo Petro. Trump napisał: wyniki tych wyborów są bardzo ważne dla przyszłości Kolumbii i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Pochwalił właśnie de Espriella, którego nazwał jego kampanijnym pseudonimem El Tigre, czyli Tygrys. Powiedział: ze względu na jego ogromne osiągnięcia w życiu i polityczne wsparcie, jakiego udzielił mi osobiście, mam zaszczyt udzielić Abelardo mojego pełnego i całkowitego poparcia. No Trump, którego poparcie dla podobnie myślących liderów przyczyniło się do wzrostu prawicowej fali w Ameryce Łacińskiej, określił również rywala właśnie, czyli Ivana Cepedę, mianem lewicowego marksisty. Sztab wyborczy Cepedy poinformował, że nie, na razie nie będzie odpowiadał. Espreja podziękował Trumpowi za jego zdecydowane wsparcie, obiecując zacieśnienie relacji amerykańsko-kolumbijskich jak nigdy dotąd. No poparcie prezydenta USA w przeszłości było niemal nie do pomyślenia, a w tej chwili stało się dużą niewiadomą w wyborach w regionie. W ubiegłym roku Trump poparł prawicowego kandydata w wyborach w Hondurasie, który później wygrał. Poparł również Javiera Milei, prawda, w decydujących wyborach uzupełniających, to też wygranych. Wybrany przez Trumpa kandydat w Kolumbii to 47-letni adwokat specjalizujący się w prawie karnym, który nigdy nie piastował urzędu. Po spędzeniu większości swojej kariery na Florydzie, ostatnio we Florencji, we Włoszech, De La Espreja wrócił w ubiegłym roku do Kolumbii, żeby właśnie kandydować. Przedstawił się jako outsider właśnie w stylu Trumpa. Nawiązywał tutaj do salwadorskiego Naibia Bukele, który tam rozpoczął wielką wojnę z handlarzami substancjami zakazanymi, zbudował specjalne więzienia i tak dalej. Espreja wycofał się na prowadzenie pod koniec kampanii z przesłaniem właśnie, które koncentrowało się na tradycyjnych wartościach i zapowiedzi pokonania lewicy. To jest tak, że zdobył 43% głosów, czyli o 7% za mało, żeby wygrać w pierwszej turze. To, co jest ważne, to to, że Cepeda, jego kontrkandydat, prawdopodobnie osiągnął maksimum tego, co mógłby osiągnąć, natomiast tutaj prawicowe partie i pozostali prawicowi kandydaci przegrali, w związku z tym prawdopodobnie oddadzą swoje głosy właśnie jemu czy Espreji, więc prawdopodobnie Espreja wygra te wybory. Natomiast właśnie zawsze powstaje pytanie, na ile jest ten efekt Trumpa pozytywny czy też negatywny. To zależy od społeczeństwa. Znaczy, są społeczeństwa, którym to imponuje, są takie, które uważają, że no to jest czymś terminalnym dla polityka. No, przypomnijmy sobie właśnie Orbana czy Meloni. Meloni akurat w referendum, ale to nie o to chodzi. W każdym razie też wskazano, że właśnie Espreja ma poparcie republikańskich ustawodawców od pani Salazar właśnie z Florydy, Moreno z Ohio. We wtorek jeszcze Moreno właśnie przeprowadził rozmowę telefoniczną z dziennikarzami, w której powiedział, że urzędnicy amerykańscy sprawdzili De La Espreję i uznali go za nieskazitelnego. Więc tak to mniej więcej wygląda, tak? Petro natomiast napisał, czyli obecny prezydent napisał coś takiego: kiedy jeden kraj ingeruje w decyzję innego kraju, umiera wolność, wzywam wszystkich Kolumbijczyków do swobodnego głosowania i nie udzielania się w roli niewolników ani niczyjej kolonii. No cóż, Państwa, nowy temat kolejny to jest wielkie zwycięstwo wywiadów krajów, które nie lubią Stanów Zjednoczonych. Otóż, Państwa, mamy nowego nominata na szefa wywiadu Stanów Zjednoczonych. Otóż nie uwierzycie Państwo, ale Trump przeszedł samego siebie, szokując również, zdaje się, też republikanów. Otóż wybrał niejakiego Billa Pulte. To jest szef Agencji do Spraw Kredytów Hipotecznych, który ma w tej chwili zostać szefem wywiadu krajowego. To jest na miejsce Tulsi Gabbard. Otóż on w tej chwili kieruje Federalną Agencją do Spraw Regulacji Kredytów. Nie ma doświadczenia w wywiadzie, nie ma żadnego doświadczenia wojskowego, nie ma żadnego doświadczenia w jakiejkolwiek służbie. Otóż za wyjątkiem służby kredytom hipotecznym. Otóż, no, natomiast co, jaką ma zaletę? Jest wiarygodnym sojusznikiem politycznym, jeden z głównych orędowników, zresztą w próbie odsunięcia przewodniczącego rezerwy federalnej, Powella, prawda? No i Pulte zastąpi Tulsi Gabbard, która ogłosiła swoją rezygnację w zeszłym miesiącu. To jest także nominacja Pultego spotkała się z niepokojem ze strony byłych funkcjonariuszy służb wywiadowczych, którzy wyrazili obawy, że jego dotychczasowe działania na rzecz Trumpa mogą prowadzić do nadużyć w potężnej, ale tradycyjnie bezpartyjnej amerykańskiej społeczności wywiadowczej. To jest tak, że jest tutaj, że właśnie, że co tu jeszcze ważnego? On będzie właśnie odpowiedzialny za tysiące pracowników wywiadu, również za bezpieczeństwo obywateli USA. Nie jest jasne, w jaki sposób Trump wybrał właśnie Pultego akurat na to stanowisko, które pierwotnie zresztą powierzono głównemu zastępcy Gabbard, czyli byłemu agentowi CIA Aaronowi Lucasowi. Rzecznik Białego Domu powiedział: prezydent wybiera najlepszych i najbardziej utalentowanych ludzi do swojego gabinetu. Bill Pulte to doskonały wybór i wykona świetną pracę w imieniu narodu amerykańskiego. To rzecznik Białego Domu. No więc ustawa w 2004 roku, która ustanowiła właśnie ten dowód, to przywództwo wywiadu krajowego, stanowi, że każdy nominowany na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego musi posiadać rozległą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. No więc on pewnie przyniesie na jakieś tam przesłuchanie albo coś, przyniesie, nie wiem, że jest na przykład czytelnikiem Toma Clancy'ego, ma całą, prawda, kolekcję jego książek. No więc tutaj no i senator, akurat demokrata z Senackiej Komisji Wywiadu Warner z Virginii powiedział: Pulte nie ma doświadczenia w wojsku, nie ma doświadczenia w kongresie, nie ma doświadczenia w korpusie dyplomatycznym, nie ma doświadczenia w organach ścigania. Powiedział: to obraza. Natomiast Trump napisał, że Pulte ma bogate doświadczenie w zarządzaniu najbardziej wrażliwymi sprawami w Ameryce, bezpieczeństwem i stabilnością rynków oraz ponad 10 bilionami dolarów Fannie Mae i Freddie Mae, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed zaledwie 12 miesięcy. To są agencje, to są dwie wspierane przez rząd agencje wspierające zakup nieruchomości, płynąć finansową kredytów hipotecznych. No więc dyrektor Wywiadu Narodowego nadzoruje i koordynuje pracę 18 amerykańskich agencji szpiegowskich, ale nie pełni żadnej roli operacyjnej. Gabbard, która notabene była kiedyś kandydatką demokratów na prezydenta i która odeszła z partii i poparła w 2024 roku Trumpa, ograniczyła powiedzmy tą rolę i skierowała ją na wspieranie krajowych priorytetów politycznych Trumpa. To jest, trzeba pamiętać też, że ona próbowała przepisać historię interwencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku, nazwała ją spiskiem zdradzieckim sfabrykowanym przez Obamę i jego współpracowników i tak dalej. No jest krótko, ale to jest akurat inna historia. W sensie nominacja Pultego zbiega się z głosowaniem Kongresu nad ponowną autoryzacją programu inwigilacji elektronicznej na mocy sekcji 702 ustawy o nadzorze wywiadu zagranicznego, która pozwala rządowi na gromadzenie od amerykańskich firm telekomunikacyjnych wiadomości tekstowych, maili, rozmów telefonicznych cudzoziemców mieszkających za granicą i to bez jakiegokolwiek nakazu. Podsłuchy te czasami gromadzą dane też z komunikacji z udziałem obywateli USA. Przeciwnicy twierdzą, że powinien ten program zostać wstrzymany, no ale dobrze, to jest jak gdyby również ze względu na to, że ta informacja może być wykorzystywana po prostu jako broń do celów politycznych. No, lider większości w Senacie, prawda, czyli republikanin, powiedział tak, że jeżeli ma on objąć stanowisko na stałe, będzie musiał przejść proces zatwierdzania, przesłuchania i wszystko inne, więc zobaczymy, tak? Zapytany, czy martwi się o nominację Pultego, powiedział: nie potrzebujemy uzbrojonego DNI, prawda? Aha, właśnie, dlaczego? Ponieważ on, Pulte miał podobno w przeszłości wykorzystywać dokumenty hipoteczne do ścigania niektórych przeciwników Trumpa. Więc właśnie szef tej właśnie większości w Senacie Republikańskiej powiedział: nie potrzebujemy uzbrojonego DNI, potrzebujemy tam profesjonalistów. To będzie profesjonalista od kredytów hipotecznych. No więc, proszę Państwa, dlaczego jest uznawany za takiego lojalistę Trumpa? Bo Państwo mogliście o nim nigdy nie usłyszeć. Ponieważ to jest wewnętrzna polityka amerykańska. Otóż on odegrał kluczową rolę w oskarżeniach o oszustwa hipoteczne przeciwko prokurator generalnej Nowego Jorku, pani James, demokratce, senatorowi Schiffowi, to jest demokrata z Kalifornii, i mianowanej przez demokratów gubernator rezerwy federalnej Lizzie Cook. Trump powołał się na zarzuty o oszustwo Pulte właśnie, gdy w zeszłym roku, znaczy to od Pultego, gdy w zeszłym roku wnioskował o zwolnienie pani właśnie Cook. Ani Schiff, ani Cook nie zostali oskarżeni. Sprawa przeciwko Jamesowi została odrzucona przez Wielką Ławę Przysięgłych. No ale wszyscy wiedzieli, że to właśnie Pulte dostarczał kwitów, które miały posłużyć do, że tak powiem, usunięcia, tak, tychże demokratów. Pulte również naciskał na usunięcie Powella, sporządzając właśnie list z wypowiedzeniem umowy i udostępniając rekwizyt przypominający list gończy z przedstawicielem rezerwy federalnej podczas spotkania z prezydentem w Mar-a-Lago. Podobno zresztą we wrześniu ów Pulte wdał się w bójkę z sekretarzem skarbu Scottem Bessentem na przyjęciu. Od razu mówię, że nie wiem, kto wygrał. Może Bessent na punkty. W każdym razie, a może wręcz przeciwnie, właśnie wtedy Trump stwierdził, że no, takiego nam trzeba. Co jeszcze warto powiedzieć? W kolejnych miesiącach po objęciu funkcji Pulte zwolnił dziesiątki kolejnych pracowników, w tym wewnętrznych inspektorów nadzoru i szefa zespołu spraw etyki, który badał sprawę jednego ze współpracowników Pultego. Co więcej, kadencja właśnie Pultego Fannie i Freddie scharakteryzowała się również działaniami mającymi na celu przygotowanie amerykańskich agencji hipotecznych do oferty publicznej, ale w związku z tymi zwolnieniami to jak gdyby utknęło, bo nie miało komu tego po prostu przygotowywać. Co jeszcze można powiedzieć? Akcje obu podmiotów właśnie spadły we wtorek rano po ogłoszeniu. Co więcej, jeżeli chodzi o wcześniejszy czas, to Pulte znany był ze swojej filantropii w mediach społecznościowych, gdzie wysyłał ludziom pieniądze na artykuły spożywcze i opiekę medyczną za pośrednictwem internetowych ogłoszeń. Pulte jest spadkobiercą Imperium Nieruchomości po swoim dziadku, powojennym budowniczym i założycielu właśnie Pulte Homes. Studiował w Northwestern, tam założył firmę sprzedającą zdjęcia nieruchomości zrobione z helikoptera. Potem założył firmę inwestycyjną zajmującą się budownictwem i produktami mieszkaniowymi. Miał również firmę montującą klimatyzację, założył organizację non-profit Blight Authority, która zajmowała się oczyszczaniem opuszczonych domów na Środkowym Zachodzie. Co więcej, no więc właśnie kilku republikanów zaczęło zadawać pytania. No, jeden z nich z Teksasu powiedział, nie widzę żadnych dowodów na kwalifikacje do tego stanowiska. Republikanka z Maine powiedziała, w ogóle nie znam pana Pulte, nie wiem, czy ma jakiekolwiek doświadczenie wywiadowcze lub wojskowe, nie wiem nawet, czy ma poświadczenie bezpieczeństwa. Także w imieniu, znaczy jestem przekonany, że zarówno chiński MSS, prawda, jak i rosyjskie FSB powiedziało, no rosyjskie FSB powiedziało głośno spasiba. No, chiński MSS prawdopodobnie powiedział siesie albo siesie ni. O ile dobrze to wymówiłem, bo to mogło oznaczać zupełnie coś innego, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejny temat. To jest nawiązanie do wczorajszego i przedwczorajszego tematu, co się dzieje w Albanii. Mówiłem o tym zresztą też na live'ie. Otóż w Albanii mamy po tych wszystkich artykułach i po skandalu międzynarodowym już w tej chwili, w który zaangażowana jest również Grecja, a w związku z tym i Unia Europejska. To jest skandal, który może przekreślić szanse Albanii na myślenie o Unii Europejskiej, przynajmniej w najbliższym półwieczu. Otóż albańscy prokuratorzy do spraw korupcji rozpoczęli dochodzenie w sprawie luksusowego projektu kurortu powiązanego z Jaredem Kushnerem, zięciem Trumpa, w związku z trwającymi protestami obywateli i organizacji ekologicznych oraz Grecji oraz, zdaje się, już w tej chwili Unii Europejskiej. I tak dalej. Otóż projekt obejmuje wyspę Sazan na Adriatyku oraz kilkaset hektarów chronionego krajobrazu Wiosa Narta, wrażliwego przybrzeżnego obszaru podmokłego, siedliska flamingów, fok jeszcze, miejsc lęgowych żółwi morskich, to o żółwiach wiem, że jeszcze miały być pelikany. Więc po prostu wszystko to, co jak w raporcie pelikana, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, więc krótko mówiąc, wszystko to, co wszystkie, że tak powiem, organizacje walczące, organizacje ekologiczne, jak pewnie o tym usłyszały, to zaczęły wykupywać, prawda, wszelkie środki transportu w kierunku i płyną w kierunku Albanii. Otóż to jest tak, że SPK, specjalna prokuratura antykorupcyjna Albanii, potwierdziła w poniedziałek wszczęcie dochodzenia w sprawie kontrowersyjnych zmian w statusie chronionym i własności gruntów do tego obszaru w 2024 roku, które otworzyły drogę do inwestycji. Kushner, który kieruje firmą Affinity Partners, posiada oddzielny portfel nieruchomości szacowany na miliardy dolarów, pełni również funkcję specjalnego wysłannika Trumpa do spraw pokoju, a właściwie pilnowania, żeby przy okazji pokoju zawrzeć też jakiś biznes dla rodziny i uczestniczy w negocjacjach dyplomatycznych dotyczących strefy opatrunku, czyli wielkiego rynku nieruchomości dla niego, Iranu, nie udało się z rynkiem nieruchomości i wojny na Ukrainie, zdaje się, tam mu się udaje, czy udawało. W każdym razie, delikatnie mówiąc, podważane są powiązania między jego, znaczy właśnie przywoływane są jego powiązania między jego imperium biznesowym a rolami politycznymi. W każdym razie w sierpniu 2024 roku Kushner ujawnił plany przekształcenia tego całego terenu w luksusowy kurort właśnie przez Affinity Partners, a potem jeszcze na początku 2026 roku odwiedził ten obszar ze swoją żoną Iwanką. Otóż premier Albanii Edi Rama potwierdził, że trwają rozmowy między rządem a Kushnerem w sprawie umowy, która ma obejmować 10 000 miejsc hotelowych. Jeśli chodzi o rozmowy z albańskimi parlamentarzystami, w poniedziałek Rama zaprzeczył, jakoby projekt naruszał chroniony rezerwat przyrody, chociaż to właśnie to miejsce zostało, zdaje się, ogrodzone przez tą właśnie firmę, nie wiadomo jaką, bo tam jest, nie ma Kushnera bezpośrednio, zdaje się, tylko jest jakaś szemrana firma, która ma jakichś udziałowców w Holandii, a później dalej to są jeszcze firmy wydmuszki, czyli, że tak powiem, udziałowców, których nie da się namierzyć, tak? W każdym razie Rama zaprzeczył, powiedział, że ostateczna propozycja nie została jeszcze złożona, badanie środowiskowe nie zostało ukończone, no ale ogrodzono już teren i zaczęto pracę, więc to właśnie o to chodzi. SPK albo SPAK powstał przy wsparciu Unii Europejskiej i USA w ramach szeroko zakrojonej reformy wymiaru sprawiedliwości 2019 roku. Ta antykorupcyjna prokuratura działa niezależnie od Krajowego Wymiaru Sprawiedliwości, prowadzi dochodzenia, ściga, zresztą skazał bardzo wielu wysokich rangą urzędników z obu stron sceny politycznej. Jest to notabene według sondaży najbardziej zaufana instytucja w kraju. Więc protesty obywateli i organizacji pozarządowych rozpoczęły się jeszcze pod koniec maja, jak Państwo pamiętacie, wczoraj o tym opowiadałem, wtedy, kiedy deweloperzy postawili duże ogrodzenia właśnie z drutem kolczastym, dokładnie właśnie w tej proponowanej lokalizacji, no ale z drugiej strony to miało być jeszcze nieprzyznane, nieukończone, więc jakim prawem, tak? W niedzielę wieczorem protestujący zebrali się przed urzędami państwowymi, domagali się zakończenia projektu ochrony obszaru przed zabudową, a nawet rezygnacji premiera. Kolejne protesty były w Tiranie w poniedziałek wieczorem, również w pobliżu tej lokalizacji, w pobliżu właśnie Wlory. Wielka demonstracja jest zapowiadana na 6 czerwca, tym bardziej, że rośnie liczba apeli społeczeństwa obywatelskiego o podjęcie działań. Po sobotnich protestach pojawiły się nagrania, w których prywatni ochroniarze napadają na protestującego, a następnie ciągną go wzdłuż klifu, grożąc innym demonstrantom. Okazało się, że ten pobity to jest obywatel, zdaje mi się, ma podwójne obywatelstwo, jest na pewno Grekiem, tylko chyba też z obywatelstwem greckim. Tam natomiast jeszcze najciekawsze, że w tym miejscu mieszkają Grecy, znaczy mniejszość grecka. Otóż władze Albanii po tym incydencie cofnęły licencję dwóm prywatnym firmom ochroniarskim. Jeden z ochroniarzy został aresztowany, osadzony w więzieniu. Natomiast oskarżono również około 15 protestujących, a lokalnego komendanta policji odsunięto od pełnienia obowiązków. Rama powiedział w poniedziałek, chce uczynić z Albanii kraj, który będzie miejscem godnym zazdrości w regionie. A ten projekt jest częścią tych starań, czyli pewnie wygonienie tych wszystkich szpecących krajobraz flamingów, fok i żółwi wywoła zazdrość innych krajów, prawda, które nie mogą sobie z tą plagą poradzić. W każdym razie Albania postawiła sobie za cel przystąpienie do Unii Europejskiej do 2030 roku, otworzyła wszystkie rozdziały negocjacyjne, natomiast w piątek w Czarnogórze spotkają się państwa członkowskie i będą omawiały rozszerzenie Unii Europejskiej z przywódcami Bałkanów Zachodnich, w tym z Ramą. Sam jestem ciekaw, o co będą właśnie, Rama będzie pytany, także na pewno jak się w piątek będzie to spotkanie, to po tym spotkaniu na pewno Państwu o tym opowiem, jeżeli coś tam się ciekawego wydarzy. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, już dzisiaj temat ostatni, ale bardzo ciekawy. Otóż w Tunezji lider opozycji dostaje dożywocie. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Chciałem przypomnieć, że ta historia jest opisywana w mojej księdze dżihadu, a w końcu kawałek tej historii, która teraz ma dosyć jakby zaskakujące zakończenie po wielu, wielu latach. Notabene księgę dżihadu możecie Państwo kupić szewko.alt.pl, macie Państwo ją w formie papierowej, polecam, bo ładnie wygląda na półce, jak ktoś nie lubi, to jest również e-book, audiobooka nie ma, tak, jest tylko e-book. Natomiast tą kawałek tej historii tam Państwo znajdziecie na pewno. Niech to się jeszcze chwilę powyświetla, ja Państwu poopowiadam. Otóż to jest także lider Ennahdy, czyli Rashid Ghannouchi, notabene ja go kiedyś dawno, dawno temu poznałem, został skazany na dożywocie. Lider opozycji, ale też i dziesiątki innych oskarżonych otrzymało długie wyroki więzienia za utworzenie sojuszu terrorystycznego. Tunezyjski sąd właśnie skazał lidera opozycji, prawda, Ennahdę. Ennahda to jest bractwo muzułmańskie, jak to mawiają moi przyjaciele w Tunezji, bracia muzułmanie, tak? To są bracia muzułmanie i to jest bractwo muzułmańskie, natomiast chodzi o oskarżonych w sprawie tak zwanego tajnego aparatu dotyczącego partii Ennahda. Oni dostali kary od 10 lat do dożywocia. Państwo pamiętacie zamach na Muzeum Bardo, gdzie między innymi zginęli Polacy? To jest właśnie element tego samego spisku. Ale to właśnie szczegóły tego, dokładnie jak to wyglądało, te powiązania znajdziecie Państwo właśnie w Księdze Dżihadu. Otóż we wtorek sąd pierwszej instancji w Tunisie skazał właśnie lidera Ennahdy, byłego przewodniczącego parlamentu, na dożywocie oraz 30 lat więzienia jeszcze dodatkowo za przestępstwa związane z terroryzmem. 11 innych oskarżonych, w tym Ali Larayed, doradca byłego premiera Tunezji Alego Larayeda, otrzymało wyroki dożywocia oraz kary pozbawienia wolności do nawet 96 lat. Według agencji prasowej Tunis Afrique Press 13 innych oskarżonych od 10 do 48 lat. Sąd uznał Ghannouchiego i pozostałych za winnych utworzenia sojuszu terrorystycznego oraz innych przestępstw, w tym oddania umiejętności i wiedzy do dyspozycji sojuszu terrorystycznego i osób powiązanych z przestępstwami terrorystycznymi. Również otrzymają 5-letni nadzór administracyjny. Władze wszczęły postępowanie na początku 2022 roku po skardze złożonej przez prokuraturę i prawników rodzin dwóch lewicowych polityków, Chokriego Belaida i Mohameda Bramiego, którzy zostali odesłani na drogę do Jerozolimy w 2013 roku, byli zagorzałymi krytykami Ennahdy. To jest tak, że prawnicy wówczas reprezentujący rodziny i Belaida i Bramiego oskarżyli, jak to określili, tajny aparat Ennahdy o udział w zamachach, a także prowadzenie szpiegostwa i infiltracji z instytucji państwowych. To od razu Państwu powiem tutaj i tutaj tylko w dużym skrócie, że właśnie to Państwo sobie przeczytacie w Księdze Dżihadu. Chodziło o to, że po tejże arabskiej wiośnie zostały otwarte więzienia. Z więzień wyszli różni ludzie, w większości uważani oczywiście jak zwykle przy reżimach za więźniów politycznych, ale to nie byli do końca więźniowie polityczni. W pewnym momencie powstanie taka organizacja, która będzie się bardzo ładnie nazywała Ansar al-Sharia. To będzie organizacja, która będzie zbierała się w Kairuanie. Ja miałem okazję być na jednym z takich, drugim z kolei spotkań. Znaczy nie jako uczestnik, tylko jako widz, tak? No ale robiło to wrażenie gigantyczne. I była to organem, zresztą był też właśnie był wiceprzewodniczący parlamentu właśnie z ramienia Ennahdy i wszystko wskazywało na to, że Ennahda właśnie i ta Ansar al-Sharia, którą nasza prasa, ja pamiętam też u nas pisano właśnie, że tutaj spontaniczni salafici, tak, spontaniczni salafici tutaj atakują jedną osobę, drugą osobę, trzecią osobę i potem właśnie nawet usprawiedliwiano to, że właśnie tutaj ta modernizacja w stylu francuskim, prawda, trochę obyczajowa również w sztuce, to przecież jest wszystko uzasadnione, bo narodowi się to nie podoba, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No więc ci spontaniczni salafici i Ansar al-Sharia przeniknęła również do wszystkich struktur państwowych, tym miała na przykład równoległą całą strukturę w całym MSW, czyli w każdym departamencie mieli swoich ludzi, często notabene na kierowniczych stanowiskach, no bo Ennahda rządziła. To jest tak, że ona przejęła władzę, potem zostało powołane takie zgromadzenie konstytucyjne, które miało opracować konstytucję, a potem stwierdzono, że im tak dobrze i tak zostało. Co więcej, te spotkania tych właśnie spontanicznych salafitów z Ansar al-Sharia stawały się coraz bardziej liczne. Potem się okazało, że jeszcze w międzyczasie powstanie taka niewielka grupa w górach, w takim parku narodowym na granicy z Algierią. Ona się będzie nazywała Katibat Ugbaim Nafi. A potem się nagle okaże, od razu powiem tak, dojdzie właśnie nagle do ataków, właśnie do zamachów na Chokriego Belaida, który notabene był zaprzyjaźniony tam z połową establishmentu francuskiego, bo on zdaje mi się w 68 gdzieś tam na barykadach Paryża się tłukł z policją francuską. Więc generalnie były to takie, powiedzmy, kluczowe, ten Mohamed Brami, to zdaje mi się był znowu takim bardzo znanym prawnikiem, obrońcą praw człowieka, prawda, i oni obaj zostali zabici przez tych samych nieznanych sprawców. No więc potem dopiero, proszę Państwa, to tak powiem Państwu jako ciekawostkę, bo to jest z teorii spisku, otóż dopiero po tym, kiedy Amerykanie zorientowali się, znaczy po tym, kiedy doszło do ataków na amerykańskich dyplomatów w Bengazji, których odesłano na drogę do Jerozolimy, jak Państwo pamiętacie, Amerykanie się tym zajęli śledztwem i okazało się, i później, że tak powiem, zadzwonili do Tunisu. Jak przebiegały te rozmowy, to do końca nie wiemy, ale podobno z przecieków amerykańskich było, że zapytano się, czy Tunis też ma zostać zbombardowany. Oczywiście w jakimiś tam innymi słowy, albowiem okazało się, że partia rządząca, czyli Ennahda i Ansar al-Sharia, właśnie Ansar al-Sharia wspierany w pełni, przenikający partię rządzącą, czyli Bractwo Muzułmańskie Ennahdę, inaczej nazywa, ma inną nazwę, po prostu to był rebranding celowy. Otóż Ansar al-Sharia to się nazywa Al-Kaida Islamskiego Magrebu. To była po prostu Al-Kaida regularna, specjalnie zmieniająca swój brand. Potem jeszcze co więcej w Libii liderzy tejże Al-Kaidy przyznali się i do ataków, i do zamachów, i do tego, że właśnie skonstruowali tę organizację. Liderzy musieli uciekać, zresztą został lider, został jeden z nich został odesłany do Jerozolimy, jeden z, ja mówię, z Ansar al-Sharia, jeden został schwytany przez Amerykanów w Libii i tak dalej, i tak dalej. Każdy tam miał przydzielonego drona. Krótko mówiąc, dojdzie tam wtedy do prawie drugiej rewolucji, do tego, że związki zawodowe, takie cztery organizacje, tak zwany kwartet tunezyjski, doprowadzi do tego, że tej rewolucji jednak nie było, przewrotu zbrojnego, Ennahda oddała władzę, prawda, ten kwartet tunezyjski dostał pokojową Nagrodę Nobla za to, więc to nie jest taka mała sprawa, to była sprawa bardzo, bardzo duża. Ale Ennahda przetrwała i dopiero obecny prezydent wziął się za Ennahdę, obalił jej władzę, rządzi jako dyktator z jednej strony, co do tego nie ma wątpliwości, a z drugiej strony właśnie rozbił w ten sposób Bractwo Muzułmańskie Ennahdę. No więc tu macie państwo, więc to jest to. Co więcej, opozycyjny front ocalenia narodowego oraz Ennahda domagają się uwolnienia Ghanouchiego, twierdząc, że jemu się pogarsza stan zdrowia. On został aresztowany w 2023 roku podczas Ramadanu, notabene potem sąd pierwszej instancji nakazał jego uwięzienie pod zarzutem wygłaszania oświadczeń podżegających do chaosu i nieposłuszeństwa. No i 15 kwietnia sąd skazał Ghanouchiego i trzech innych przywódców Ennahdy już na 20 lat więzienia w sprawie zwanej jako właśnie taka sprawa Ramadanu. Natomiast oczywiście władze Tunezji zaprzeczają, jakoby Ghanouchi i pozostali zatrzymani byli przetrzymywani z powodów politycznych. Także od razu państwu powiem, że właśnie w 2011 roku Al-Kaida Półwyspu Arabskiego właśnie powoła w 2011 roku, on to będzie taki słynny list jednego z liderów, który powie, żeby nie używać słowa Al-Kaidy, tylko właśnie używać innego brandu, właśnie używać brandu Ansar al-Sharia. Tak? Oni notabene właśnie tak naprawdę to zrobi to Abu Ayad, prawda, albo też Abu Ayad al-Tunizji. To będzie, on się tak naprawdę nazywał Saif al-Bin Hussein, ale to już jest zupełnie inna historia. Także, proszę Państwa, więcej na ten temat możecie Państwo właśnie przeczytać w Księdze Dżihadu. To są bardzo dobrze udokumentowane akurat opisy z tamtego czasu. Zresztą też się zajmowałem też publicystyką, więc trochę z tego napisałem publicystycznie. No dobrze, proszę Państwa, na zakończenie tak, przypominam o 19.30 o live'ie. Dzisiaj sobie trochę się porozmawiamy sobie właśnie o upadku różnych imperiów. To po pierwsze, po drugie trochę sobie pożartujemy jak zwykle z różnych wydarzeń, bo jest z czego też również w tamtym kraju się wiele wydarzyło. Ja tylko jeszcze raz namawiam do podawania dalej, propagowania i generalnie komentowania, subskrybowania. Proszę pamiętać, że każda z takich interakcji jest odnotowywana przez ten słynny algorytm YouTube'a. Tak? Ja mam takie różne narzędzia analityczne i one właśnie pokazują, jaka jest relacja między tym jednym a drugim, więc jest wielka. Oraz namawiam Państwa cały czas do wspierania. Będą również jeszcze pojedyncze zbiórki jednorazowe, ale już moje nowe quasi studio zaczyna nabierać kształtu, czyli taka duża szafa stanie się trochę większa dzięki temu i może uda się właśnie wprowadzić drugą kamerę do pracy, co będzie w ogóle rewolucją kopernikańską. Także dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. No i oczywiście na samo zakończenie mamy jeszcze reklamę. Otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia dzisiaj o godzinie 19.30.